Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, Piotr Patejuk, historyk, i Michał Wypij z portalu Debata. To moi państwa goście dzisiaj w ten niedzielny poranek. Proszę państwa, przerażają opisy zbrodni, dane statystyczne. 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych. Co roku 100 tysięcy ponosi śmierć z powodu wiary. Zachodnia opinia publiczna jednak milczy. A tak naprawdę, zwłaszcza my, chrześcijanie, powinniśmy mówić o tym bardzo głośno. Ja zauważyłem taką tendencję, że jeżeli liczba ofiar przekracza 100 w zamachu na kościół na przykład, no to wtedy informacja przebija się gdzieś do serwisów informacyjnych. Jeżeli jest poniżej tych 100, to wtedy świat milczy. Dlaczego świat milczy, kiedy 100 milionów chrześcijan jest prześladowanych, a 100 tysięcy ponosi śmierć z powodu wiary, Michał?
W ciągu trwania tego programu zginie według danych tak 11 chrześcijan, a tak naprawdę do końca dnia, od zakończenia tej audycji, zginie 100. Czyli to, o czym mówiłeś, że faktycznie być może o tym media by powiedziały, gdyby to było jakieś jedno zjawisko. Tak,
zmasowane.
Zmasowane i skondensowane w jednym czasie, w jednym miejscu. Trudno mi jest powiedzieć, może to też wina samych chrześcijan, tak, że nie potrafią o tym mówić. No, Żydzi też musieli się nauczyć mówić o swojej tragedii. My też musimy mieć odwagę i potrafić o tym mówić w sposób być może jakiś przystępny tak dla świata. No, jeżeli my się o to nie będziemy potrafili upomnieć jako chrześcijanie, katolicy, jako ludzie tak naprawdę, to nikt za nas tego nie zrobi. I widzę, że to wina w jakiś sposób z całą pewnością również jest po naszej stronie. I musimy chyba nauczyć się o tym mówić. To jest trudna sprawa i prawdę mówiąc trudno w to uwierzyć, że w ciągu godziny, jeszcze raz powtarzam, zginie 11 chrześcijan tylko za to,
że wyznają taką wiarę.
Zgadza się.
Czy wina za to, że ktoś zostaje zbrodniczo zamordowany czy prześladowany, nigdy nie leży po stronie ofiary, ale zawsze tylko i wyłącznie po stronie kata?
Nie, tak, tylko żeby była jasność. Ja tylko mówiłem o przekazie, nie mówiłem o tym, to jest...
Kościół nie jest też instytucją, która miałaby wzorem wieku XI organizować jakąś krucjatę na te inne kraje. Raczej wydaje mi się, że tego, czego brakuje w Kościele, tak jak tutaj pan Michał powiedział, brakuje jednak nasilonej, jeszcze bardziej nasilonej modlitwy za prześladowanych, dlatego że trzeba pamiętać, że te prześladowania, które mają miejsce w XX, XXI wieku, już przerosły proporcjonalnie oczywiście skalą te prześladowania, które miały miejsce za czasów czy to Nerona, czy to Kaligula, które to ustały dopiero w wieku IV. Żyjemy w czasie, w którym chrześcijaństwo jest prześladowane najbardziej w swojej historii. I to będzie też tak, o ile nie będzie apokalipsy, to będzie też tak, że krew tych męczenników za wiarę, która zostaje przelana, będzie na pewno nawozem przyszłego sukcesu chrześcijaństwa i przyszłej świętości tych miejsc, w których ci męczennicy przelali swoją krew, dlatego że tak pokazuje historia Kościoła. Zawsze tam, gdzie ginęli chrześcijanie, później Kościół odradzał się z dużo większą siłą, ale naszym obowiązkiem jest teraz na pewno wzywać do modlitwy, modlić się i ci, którzy mają taką moc sprawczą, lobbować na rzecz zapewnienia praw do życia każdego człowieka, nieważne czy chrześcijanina, muzułmanina, buddysty, hinduisty, każdy człowiek na całym świecie ma takie same prawo do życia i nikt nie ma prawa być prześladowany za to, jaką wyznaje wiarę i religię. I tylko i wyłącznie budując to, co próbuje robić papież Franciszek, budując wspólny front ogólnoludzki, poza wszelkimi barierami, na rzecz zaprzestania jakichkolwiek zbrodni dokonywanych w imię takiej czy innej religii, jest tym, do czego powinien dążyć świat i organizacje światowe.
Zbliża się 500-lecie reformacji wielkimi krokami. Ja wiem, że jeszcze kilka lat, ale czas płynie błyskawicznie, ani się obejrzymy, a staniemy tak naprawdę wszyscy chrześcijanie przed Bogiem i będziemy odpowiadać za podział, który dokonał się na przestrzeni wieków właśnie w łonie chrześcijaństwa. Czy ten dialog ekumeniczny, który w tej chwili trwa, czy te przygotowania do 500-lecia reformacji, one tego nie popsują? Dlatego, że od czasu do czasu pojawiają się informacje, no, które stawiają wielki znak zapytania nad udziałem katolików w tej uroczystości. No bo z jednej strony, co my, katolicy, mielibyśmy świętować wtedy? To jest pierwsze pytanie. Czym jest dla nas to 500-lecie reformacji? A drugie pytanie jest takie, jak to się odbije na tym ekumenizmie, który z takim trudem od wielu lat jest, toczy się.
Ja bym troszeczkę zmienił optykę, bo za rozłam w kościele na początku XVI wieku, to niech odpowiadają osoby, które w tamtym czasie żyły i decydowały. My ewentualnie możemy odpowiadać faktycznie za to, że nie potrafiliśmy w naszych czasach poszukać tego, co łączy. I to jest chyba zadanie na dziś.
Tak? Ale my także moglibyśmy, znaczy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby prosić Boga o przebaczenie za grzechy przodków. Także.
No z tą pewnością, ale trudno akurat winić nas za to, tak? A to z tym się wiąże w jakiś sposób odpowiedzialność. I myślę, że nasza odpowiedzialność polega na tym, żeby tą rękę wyciągniętą mieć nieustannie. Przy czym, żeby to nie była ręka wyciągnięta z pierścieniem do pocałowania. Trzeba tą rękę do zgody i szukania tego, co łączy, a z całą pewnością więcej łączy niż dzieli. I to jest wyzwanie, to nie jest łatwe, bo faktycznie trudno świętować rozłam. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, no to jest wyzwanie, które stoi przed nami. Szukajmy tego, co łączy i stawmy, mamy wyzwanie. Kościół mówi wyraźnie, wiara, tak, masz wyzwanie, walcz z nim, a nie odrzucaj go, czy nie wini wszystkich naokoło. Mamy zadanie przed sobą i trzeba je zrealizować, tak to widzę.
Ja myślę, że to nie jest też takie proste, żeby wyciągnąć rękę i wszystko będzie dobrze. Pamiętajmy, że tego 31 października 1517 roku, kiedy Marcin Luther przybijał tę tezę do kościoła w Wittenberdze, wcale nie miał zamiaru tworzyć nowego kościoła, nie miał zamiaru jakby zupełnie oddzielać się od świętego kościoła katolickiego. Dopiero sytuacja polityczna, która wytworzyła się po opublikowaniu i tych tez w masowej skali, bo to już druk istniał wtedy, i kiedy inni filozofowie i myśliciele, wolnomyślicieli zaczęli się podpinać pod te tezy Lutra, Luter zobaczył, że nie ma innej opcji, jak tylko i wyłącznie ucieczkę do przodu. Dlatego, że miał świadomość tego, co 100 lat wcześniej zrobiło się z Janem Husem na soborze w Konstancji, kiedy to cesarz zaprosił Jana Husa, żeby ten debatował o teologii, a Husowi chodziło tylko o komunię pod dwiema postaciami i o liturgię w języku czeskim. Został spalony na stosie w 1415 roku. Marcin Luter też miał zaproszenie na taki synod, nie skorzystał z niego i uciekł do przodu, tworząc nowe struktury kościelne. I od tego czasu można w zasadzie mówić o nowym kościele, o kościele luterańskim, który natychmiast kilka lat później rozdzielił się kolejny znowu na kościół cwingliański, później powstał kościół kalwiński, następnie kościół anglikański. Te kościoły rozwinęły się do bodajże 60 tysięcy różnych denominacji protestanckich, jak istnieją obecnie głównie w Stanach Zjednoczonych, w Afryce i w Ameryce Południowej, gdzie są bardzo silnie misyjne, a w tych tradycyjnie luterańskich czy kalwińskich zborach, wspólnotach, jedną z głównych zasad wyznawanych, i oni nie podejmują dialogu ekumenicznego, jedną z głównych zasad jest nienawiść do wszystkiego, co rzymskie. To teraz jest bardzo aktywny w Stanach Zjednoczonych tak zwany, tam jest kilkadziesiąt osób, baptystyczny kościół Westboro, to się jakoś tak chyba nazywa, który pali fragi amerykańskie, atakuje wszystko, co jest związane z takim tradycyjnym postrzeganiem chrześcijaństwa, właśnie tego bardziej zbliżonego do Rzymu. To jest taki ruch bardzo zbliżony do Purytan XVII-wiecznych w Wielkiej Brytanii, którzy chcieli zlikwidować wszystko, co katolickie, łącznie z ławkami w kościołach, które stoją przodem do ołtarza, oni ustawili je dookoła. Wszystko, co miało jakiś związek z i kojarzyło się z Rzymem, to musiało zostać jakby wyłączone z tego kościoła. A 500 lat reformacji, które będzie w tym 1517 roku, to jest duża szansa.
2017.
Tak, w 1517 była reforma, w 2017 będzie 500 lat po wystąpieniu Marcina Lutra. To jest ogromna szansa, jeśli się weźmie pod uwagę to, co zrobił Benedykt XVI z Anglikanami, tworząc dla nich tak zwane te parafie wyłączone, parafie personalne. I myślę, że i wśród luteran, i wśród nawet kalwinów, którzy są dosyć radykalni, jeśli chodzi o podejście do Rzymu, są takie wspólnoty, które bardzo chętnie nawiązałyby ten dialog.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem, wyciągnięta ręka.
Tak. Z tym, że na przykład ostatnio bardzo mocno biskupi niemieccy się zawiedli, kiedy kościół luterański niemiecki państwowy ogłosił listę najważniejszych dokumentów luterańskich 500-lecia i zabrakło tam tego dokumentu z lat 60. czy 70. podpisanego między Kościołem Rzymskokatolickim a Luterańskim, wspólnej nauki o usprawiedliwieniu, która bardzo mocno zbliżała te kościoły do siebie. Oni nie uznali, że to jest jakiś ważny dokument, i biskupi katolicy bardzo mocno się dziwili, dlatego że wierzyli we wszystko, co luteranie im do tej pory mówili, a oni zrobili im taki
No i ja boję się, powiem szczerze, takich właśnie zgrzytów. Mamy tutaj też informacje z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wspólnoty wywodzące się z reformacji winny nadal wyjaśniać pojęcie Kościoła, tak uważa kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. W dyskusji na sesji na temat ekumenicznego projektu internetowego 2017 wspólnie w drodze zaznaczył, że Kościół katolicki uznaje Kościół ewangelicki takim, jakim on sam siebie przedstawia, ale takich kłód będzie dużo.
Teraz... Trudno się dziwić, to jest jednak 500 lat, kiedy w jakiś sposób Kościół...
No,
się...
jeszcze 100 lat temu taka dyskusja oczywiście, byłaby właśnie kompletnie niemożliwa.
Nie, no na Sobór Watykański I, kiedy był zwoływany w drugiej połowie XIX wieku, zostali zaproszeni przywódcy Kościoła zarówno kalwińskiego, jak i luterańskiego, tak samo jak i przywódcy Kościoła prawosławnego, ale to było jeszcze jakby przed tym adżurnamento i papież wtedy napisał tak, że to był list skierowany do herezjarchów i schizmatyków, że przyjdźcie i przeproście i się przyłączcie z powrotem do świętego kościoła katolickiego.
I to jest właśnie ta różnica, przepraszam, że wejdę słowo z ręką wyciągniętą z pierścieniem do pocałowania. To jest właśnie ta różnica.
Ale też myślę, że pomijając retorykę całą, to sama idea ekumenizmu, jaka była jakby po tridencie, czyli po przemianach, po kontrreformacji, jest słuszna, dlatego że jeśli my byśmy jako katolicy stwierdzili, że się mylimy i że musimy coś z doktryny naszej zmienić, to nie świadczyłoby dobrze o nas, dlatego że uświadczyłoby to, że my przez te 500 lat się myliliśmy, a to oni mieli rację. Tym bardziej, że po Soborze Watykańskim II, nie zmieniając doktryny, zmieniając jedynie formę, czyli formę liturgii, formę jakiejś celebracji, czy też zmieniając też troszkę definicję Kościoła, bo wcześniej Kościół to był ten Święty Kościół Rzymski, a teraz mamy te kręgi zbawienia, o czym mówią te konstytucje soborowe, czyli że nie trzeba być katolikiem, żeby mieć w jakiejś części dostęp do prawdy. W zasadzie mówią o tym samym, czyli to, że w Kościele katolickim jest pełnia zbawienia i Kościół katolicki ma pełnię prawdy, no bo musimy w to wierzyć jeszcze, jeśli jesteśmy katolikami, bo inaczej byłaby to hipokryzja z naszej strony, ale z drugiej strony jest to otwarcie drzwi dla osób, które są chrześcijanami w inny sposób i myślę, że tu jest ta droga do tego ekumenicznego pojednania bez oddawania pola.
Faktycznie, bo dyskusja, która będzie polegać na tym, że będą trwać wzajemne licytacje, kto się bardziej mylił, może w ten sposób, albo kto miał bardziej rację, one niczego nie przyniosą. To faktycznie trzeba poszukać gdzieś tej wspólnej drogi, gdzie możemy iść razem i potrzeba czasu. Nie da rady inaczej. To mówimy o 500 lat mija, a my chcielibyśmy wszystko szybko tak załatwić jednym dokumentem. Tak się nie da.
Panowie, na koniec króciutko o znaczenie, zmieniamy temat, znaczenie pielgrzymek, ponieważ rozpoczyna się za chwilę sierpień. Wyruszają pielgrzymki w kierunku Jasnej Góry, ale nie tylko, bo przecież i do Wilna pielgrzymują. Ten trud ponoszony w te upalne dni albo deszczowe, ten trud włożony, także pewna manifestacja religijna, waszym zdaniem, jakie to ma znaczenie dla nas? Mówimy, że ludzie coraz mniej chodzą, uczestniczą w mszy świętej, rozpoczęliśmy od tego dzisiejszy program, a tymczasem te pielgrzymki cały czas trwają. To pokazuje moim zdaniem, że jest w człowieku przestrzeń duchowa. Znam takich, którzy cały rok nie chodzą do kościoła i życie swoje religijne mają gdzieś tam zredukowane do niezbędnego minimum świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, ale pielgrzymka nie co roku, ale pielgrzymka jest dla nich czymś ważnym i wtedy jak w jakiś sposób się naprawiają, tak mówią o sobie.
Potrzeba nam wspólnoty, przebywania razem, być może wspólnego wysiłku, nic tak nie łączy jak wspólny wysiłek, a potem posiłek. No ja już nawet nie mówię, że wspólne śpiewy, ale wspólne spędzanie czasu, jest tego strasznie mało, zwłaszcza w dobie właśnie tego postępu technologicznego, gdzie Facebook nam zastąpił podwórko, tak, gdzie dzieci więcej czasu spędzają w Facebooku niż tak jak chociażby nasze pokolenie, grając w popularną gałę, że tak powiem. I każde takie wyjście, i faktycznie też się z tym spotkałem, i powiem jeszcze jedną rzecz, spotkałem się także z tym, że coraz więcej młodych osób chodzi na pielgrzymki. I być może to jest właśnie odpowiedź na to, o czym mówiliśmy wcześniej. Gdzie jest jakiś sposób, żeby tych młodych ludzi wciągnąć, pokazać im coś.
Kościół od innej strony właśnie. Właśnie. Że to jest niesamowita szansa i okazja. Panie Piotrze, na koniec.
Ja tak powiedział, że dużo popularnością cieszą się też takie pielgrzymki lokalne, jak chociażby tutaj warmińska do Gieczwałdu. My z naszą szkołą chodzimy co roku, zawsze zawierzając Maryi całą wspólnotę szkolną, ale też ostatnio Odbyła się 2 tygodnie temu taka pielgrzymka różańcowa pokutna. Ja tu będę przy swoim ogródku. Pielgrzymka tradycji do Gietrzwałdu, która zakończyła się też mszą w rycie rzymskim. Tam szło z Warszawy bardzo, bardzo dużo osób właśnie związanych z tym starym rytem, z tradycyjną liturgią. I wydaje mi się, że te pielgrzymki są takim miejscem, które mogą łączyć, dlatego że są pielgrzymki wspólnotowe, tak jak właśnie nasze, czy do Wilna, czy do Częstochowy, czy do Gietrzwałdu, ale są też pielgrzymki takie indywidualne. Ja chociażby wszedłem, co prawda nie całą trasę, ale tylko niecałe 200 km do Santiago de Compostela samodzielnie. I taka pielgrzymka tygodniowa daje naprawdę dużo lepszą perspektywę patrzenia na rzeczywistość, kiedy można przebywać samemu ze sobą przez tydzień i rozmawiać tylko z niewieloma ludźmi wieczorem. To jest ogromne przeżycie i naprawdę ogromny taki kop w przyszłość.
Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, za przybycie do studia. Piotr Patejuk, historyk, i Michał Wypij z portalu Debata. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za chwilę serdecznie. Wiadomości zapraszamy.
Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.